Akademia Życia.
Iza Serafin, dobry wieczór.
Zostańmy w domach, dbajmy o higienę. Te dwa hasła teraz dominują i właściwie każdy śmiertelnik powinien wziąć je sobie do serca. My też ograniczamy działalność, o ile to jest możliwe. Dezynfekujemy ręce, mierzymy temperaturę. Każdy gość, który przychodzi tutaj do radia, też dezynfekujemy je ręce. Oczywiście musimy się spotykać, musimy rozmawiać. Niewykluczone, że niedługo będziemy tylko przez Skype'a, ale tutaj w specjalnie wydzielonej strefie 3 osoby, nie w dużych grupach, nie spotykamy się gdzieś na górze wszyscy, tylko staramy się naprawdę zachować wszelkie środki ostrożności. Wiemy, że Państwo jesteście w domach, czekacie na te informacje, czekacie na rady, więc my po prostu spotykamy się nie dla przyjemności, tylko po to, żeby Państwa wspierać, dostarczać rzetelnych informacji. Ze mną w studiu psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Białymstoku i pedagog Jarosław Jatel. I tu pani psycholog przed chwilą powiedziała: przepraszam, że panią dotknęłam. Teraz każdy dotyk jest zły, tak można powiedzieć. W cudzysłowie oczywiście, nie dotykamy się niepotrzebnie w domach, tylko w wąskim gronie rodzinnym. Jak idę do pracy, to widzę coraz bardziej opustoszałe ulice, przystanki autobusowe, sklepy. Panie sprzedają w rękawiczkach. Do apteki już wchodzić nie można, tylko przez okienko, więc ludzie stoją w krótkich kolejkach, ale w co najmniej metrowej odległości. Zdajemy egzamin ze zdrowego rozsądku, odpowiedzialności, karności.
No na pewno zdajemy egzamin, ponieważ widać to na ulicach i w naszych domach. Natomiast to, co jest przykre, to, że rzeczywiście te nasze kontakty stają się nacechowane lękiem. I też bardzo by mi zależało jako psychologowi, żeby nie popaść w przesadę, ponieważ rzeczywiście nasze zachowanie jest powodowane strachem, też informacjami podawanymi przez media, i to jest w porządku. Natomiast musimy w tym wszystkim zachować zdrowy umiar, ponieważ nasza psychika jest odporna, ale do pewnego momentu, więc taką moją troską jest w tej chwili to, żeby jednak dbać o tą własną stabilność emocjonalną, żeby się specjalnie nie straszać, żeby non-stop być może nie oglądać i nie słuchać tych zatrważających wiadomości, ponieważ to, co się dzieje z naszym organizmem, to, że popadamy w panikę, w coraz większy lęk, coraz bardziej jesteśmy nieufni w stosunku jeden do drugiego. To też nie służy zwalczaniu wirusa, natomiast ten lęk jest zrozumiały.
Ale jak wypośrodkować między tym lękiem, a tym właśnie zdrowym rozsądkiem i jednak te środki ostrożności wszelkie zachować? Bo one są potrzebne, ale żeby nie popaść w paranoję.
Wszelkie środki ostrożności, te, które są podawane, te, które są sprawdzone. Są takie poradniki w naszych publicznych mediach, gdzie rzeczywiście lekarze weryfikują różne nieprawdziwe informacje, gdzie jakoś to przesiewają, gdzie odpowiadają na pytania. Trzeba to stosować. Niemniej to zachowanie tej naszej równowagi głównie polegałoby na tym, żebyśmy jednak znaleźli sobie jakiś plan na te dni. Do niedawna ja na przykład chodziłam do poradni i przyjmowałam też w domu. W tej chwili przyjmuję na Skype'ie. Do poradni nie chodzę, natomiast rozważam to, żeby być może jakąś godzinę zrobić taką, gdzie ktoś mógłby się ze mną skomunikować, kto właśnie jest przerażony. Być może ktoś zechce skorzystać, żeby ten lęk obniżać. Ale ja osobiście staram się w miarę regularnie wstawać, zachować godzinę posiłku. Mobilizuje swoje dziecko do tego, żeby też zrobiło sobie jakiś plan, żeby jednak odrabiało te lekcje, żeby był czas na zabawę, na wspólne oglądanie filmów, na porozmawianie. W tym wszystkim musi być jakaś równowaga, to znaczy, że musi być też przewidywalność, tak żeby mieć jakiś plan na każdy dzień. Może nie taki perfekcyjny, bo nie wszystko być może uda nam się zrealizować, ale to, co korzystnie wpływa na naszą psychikę, to ruch. Najlepiej na świeżym powietrzu, ale też wiem, że nie są zabronione spacery pojedyncze, prawda?
Mamy las zwierzyniecki, mamy takie możliwości.
Mamy możliwość też pochodzić, a przynajmniej przewietrzyć mieszkanie, a przynajmniej pogimnastykować się w domu. Też jeżeli będziemy mieli taki w miarę regularny rytm, to będziemy łatwiej potrafili odsunąć te paniczne myśli, bo też mamy na to wpływ, żeby powiedzieć sobie stop. Już wystarczy, żeby non-stop jednak też nie oglądać i nie słuchać tych komunikatów, bo to wszystko wpływa niekorzystnie na naszą psychikę.
Ja bym troszeczkę stanął tak po środku może. Z jednej strony dużo restrykcji wobec siebie, ale też i nie panikowania i też zaufania, że inni, przynajmniej twoi znajomi, których znasz, którym możesz zaufać, też są restrykcyjni, więc podchodzę do siebie restrykcyjnie, podchodzę do swojej rodziny, wierzę, że moi przyjaciele robią to samo i staram się funkcjonować normalnie. Natomiast to, co pani Joanna powiedziała o spędzaniu z dziećmi czasu, ja od jakiegoś czasu też wprowadzam dzieciom, że jednak, słuchajcie, rano jak wstajecie, to po śniadaniu idziecie do szkoły. I oni, ale jak to, do jakiej szkoły? Ja mówię, no każdy z was ma coś. Ósma klasa, przygotowanie do egzaminu. Masz jakieś zadania? Robisz zadania. Trzecia klasa podstawówki, dostałeś na dzienniku elektronicznym jakieś zadania? Robisz te zadania. Koniec, kropka. Jeżeli nie, to bardzo proszę, czytasz książkę. Jeżeli nie lubisz czytać książki, poczytaj gazetę. Ale rozwijaj się w jakiś sposób.
Robią to?
Robią. Jak najbardziej robią. Fajne jest to, że starają się. Nawet kiedy powiedziałam, że jest dobry czas na to, żeby zrobić trochę porządku w domu, to pytają co? Jest taka chęć do tego, żeby zrobić coś więcej niż tylko siedzenie przed ekranami.
Nie chodzi o to nawet, żeby odciągnąć naszą uwagę od koronawirusa i zagrożenia, ale tak naprawdę do tej pory mieliśmy bardzo mało czasu na taką codzienną, domową aktywność. I ja na przykład sobie teraz przypominam o różnych rzeczach, które chciałam, chcę, zamierzałam zrobić i tego jest tak dużo, że naprawdę myślę, że na miesiąc wystarczy. To nie chodzi o to tylko, żeby porządkować, prawda? Ale to ma też takie duże znaczenie psychologiczne, że my staramy się żyć normalnie, prawda? Że w perspektywie mamy święta. Nie wiemy jeszcze, jak te święta spędzimy. Nie wiemy, czy będzie to duże grono, czy mniejsze grono, ale zawsze na wiosnę robimy te porządki, prawda? Więc to jest też świetna okazja, żeby przejrzeć, być może komuś jest coś niepotrzebne. Można posegregować. Dzieci też chętnie w tym uczestniczą. Można zrobić, jeżeli ktoś ma jakiś ogródek, porządek w ogródku, to też jest pobyt na świeżym powietrzu. Można przygotować rowery. Sama perspektywa, że my nie zastygamy w takim lęku bezradności, już działa antystresowo, bo to, co jest najgorsze, to usiąść, znieruchomieć, prawda, i tylko skupić się na koronawirusie, bo wtedy z każdą chwilą czujemy się coraz gorzej. My musimy być w ruchu, my musimy mieć jakiś cel i te cele dobrze, żebyśmy stawiali nie tylko sobie, ale też naszym dzieciom. Też myśląc o własnej córce, też widzę, że ona nawet początkowo się buntuje, bo to jest ósma klasa i rzeczywiście ta okazja, żeby nie pójść do szkoły i odsunąć perspektywę egzaminu, którego jednak wszyscy się trochę boją, jest taka kusząca, ale jeżeli taki plan jakiś powstanie, jeżeli zacznie chociażby pisać wypracowanie, to za chwilę słyszę, nie przeszkadzaj mi, jestem zajęta, piszę wypracowanie, czymś się zajmuję, więc to też od nas zależy, na ile te nasze dzieci się w to włączą.
Też jeżeli chodzi o walkę ze stresem, ile to daje satysfakcji dokręcenie szafki, która od pół roku się prosiła, żeby ją dokręcić, a w końcu dokręcisz i masz satysfakcję. Boże kochany, drzwi w łazience już nie skrzypią, bo naoliwiłem. No cudnie, no po prostu rośniesz sam we własnych oczach.
To jest sytuacja dla nas nowa, absolutnie. Nie mieliśmy do czynienia z czymś takim. Każdy musi to sobie jakoś w głowie poukładać, różnie sobie z tym radzimy. No i każdy musi się jakoś przeorganizować, zwłaszcza, że nie wiadomo, ile czasu potrwa ta sytuacja. Wiele osób pracuje zdalnie, też się musi przeorganizować. Mało tego, że jest praca zdalna, to jeszcze dzieciaki na głowie. Dobrze jak większe, ale czasami są małe i jest kilkoro dzieci. Więc zupełnie nowa sytuacja. Jak sobie z tą trudną sytuacją poradzić, ale też z takim poczuciem odosobnienia.
Na pewno musimy się w rodzinie jakoś podzielić, prawda? Czyli jeżeli są małe dzieci, no to jeżeli jedna osoba pracuje zdalnie, to druga w tym momencie przejmuje ten ciężar odpowiedzialności. Jakoś się trzeba po prostu podzielić, znaleźć takie miejsce, które być może będzie taką enklawą dla wszystkich, którzy muszą albo chcą popracować i w tym czasie no, druga osoba pomaga. A propos tej pracy zdalnej, to może jest śmieszne, co powiem, ale my musimy zachować te codzienne rytuały, więc dobrze by było, że jeżeli pracujemy teraz zdalnie, no to jakoś to trzeba zaznaczyć, że wychodzimy do pracy. Czyli na przykład ważna jest chociażby zmiana ubrania na bardziej jakieś takie, może nieoficjalne, ale takie już niedomowe.
Czyli nie w szlafroku.
Czyli nie w szlafroku, chociaż niektórzy się ze mną nie zgodzą i powiedzą, że w szlafroku idealnie. Ale taką mam propozycję, żebyśmy jednak trochę zaznaczali tę odrębność tych różnych przestrzeni czasowych, żeby nasze dzieciaki też widziały, że teraz jest taki czas, teraz wychodzimy na spacer, więc też inaczej się ubieramy. To też służy higienie już na marginesie. się powiem, ponieważ no, zaleca się częste pranie ubrań i jednak zmiana tych ubrań. Więc można to wykorzystać dla wspólnego celu.
W momencie, kiedy moje dzieci korzystają zbyt mocno z ekranów, no to chcąc narzucić im schemat idziemy do szkoły, powiedziałem, że słuchajcie, nie ma ekranów, nie ma komputera, nie ma komórki, dopóki rano nie wstaniecie, nie pościelecie łóżka, nie ubierzecie się w ubranie, dopóki przynajmniej przez pół godziny do godziny nie posiedzicie nad jakimiś lekcjami, czy czytając książkę, czy czytając cokolwiek, czy robiąc jakiekolwiek zadania, nie ma. Oczywiście na razie póki co udaje się. Jest to też trochę karta przetargowa niestety, żeby ich trochę przymusić do tego, ale rzeczywiście taki rytm powoduje, że i oni też sobie próbują w głowie, jeżeli nie na kartce, to przynajmniej w głowie rozpisać momenty dnia, kiedy mogę usiąść na komputer, kiedy powinienem wyjść, więc jest jakiś taki rytm i rzeczywiście i stres odpada, ale też i jest to czas, kiedy oni siadają na te pół godziny, na godzinę do swojej pracy, to ja mówię, to ja też idę do pracy. Widzicie, do szkoły ja idę do pracy, czyli mam godzinę na komputer, w którym robię swoje jakieś tam prace zlecone, więc to jest ich godzina i moja godzina, koniec, kropka.
No, pan pedagog przejmuje rolę nauczycielki, panu jest łatwiej, pan jest pedagogiem, ale myślę, że każdy rodzic jest w stanie trochę wcielić się w rolę nauczycielki czy wychowawczyni przedszkolnej, zadać dzieciom, nie tylko tym starszym, coś do zrobienia, jakieś prace domowe. No, musimy trochę tutaj się wczuć w rolę tych wychowawców przedszkolnych, nauczycieli.
Ja myślę, że trudnością nas, rodziców, w tej chwili to jest przede wszystkim to, że my tego czasu z dziećmi bardzo mało spędzaliśmy.
Nie umiemy w ogóle.
Nie umiemy tego. I ja też słyszę takie przerażające głosy ze strony rodziców, prawda, bo oczywiście każdy z nas potrafi zadać, ale do tej pory robili to za nas nauczyciele.
Egzekwowali też
nauczyciele. My z reguły pojawialiśmy się w domach późno i właściwie tego kontaktu nie było. I myślę, że to, co jest trudne, ale równocześnie jest jakąś taką bardzo dobrą prognozą rozwoju naszych rodzin, to jest to, że my dorośli nagle odkrywamy, że nie umiemy być z własnymi dziećmi, że jest nam trudno, że one nas denerwują, że te zachowania, które dotychczas sygnalizowali nam nauczyciele jako kłopotliwe w szkole, nagle my zaczynamy dostrzegać, mając
przyznawać im rację,
że no tak, rzeczywiście coś takiego sygnalizowała pani od polskiego czy matematyki, że on jest przeszkadzający, że on jest jakiś trudny, że on nie zna podstawowych reguł zachowania i to jest wyzwanie dla nas rodziców. I ja tego też doświadczam. No, musimy sobie powiedzieć jasno, bycie z własnym dzieckiem te 12 godzin na dobę minimum jest trudne, nawet jak je bardzo kochamy, ponieważ to dziecko ciągle czegoś od nas potrzebuje, wymaga, ale jeżeli troszeczkę pozytywnie się do tego nastawimy, że to jest okazja do zbudowania kontaktu, że my też zapomnieliśmy o tym, jak być dzieckiem, więc mamy teraz szansę się pobawić, że też jesteśmy zestresowani i te wspólne gry, można je nazwać głupie, stolikowe czy jakieś inne, no to świetna okazja, żebyśmy my też nasze myśli odłączyli od wirusa i od tego zagrożenia. Przypomina mi się takie doświadczenie, które opowiadała moja babcia, czy osoby, które przeżyły wojnę. Przepraszam, że aż tak mocno porównuję, ale oni mówili zawsze coś takiego, tak to pamiętam, jeśli pytałam, jak oni przeżyli ten czas trudny. Mówili, staraliśmy się żyć normalnie. Wykonywaliśmy czynności codzienne, skupialiśmy się na dniu dzisiejszym, rozwijali swoje pasje muzyczne, no nie było komputerów, nie było tych mediów, ale ludzie jednak koncentrowali się na takim bieżącym życiu, nie wybiegając za daleko, ponieważ jeżeli my będziemy za daleko wybiegać, to jedyne co zrobimy, to się nastraszymy po prostu.
Ludzie starsi w odosobnieniu, no im się szczególnie zaleca, żeby jednak nie wychodzili z domów, nie spotykali się, są bardzo narażeni, bardziej niż my wszyscy. Zwłaszcza, że wielu z nich, większość, jak nie wszyscy, mają jakieś choroby współistniejące z racji wieku i nie tylko. Tutaj na przykład na Zwierzynieckiej często się ludzie starsi spotykali na ławeczce. Pytałam kiedyś, jaka jest recepta na długowieczność, właśnie utrzymywanie relacji międzyludzkich, bo oni się spotykali, rozmawiali, są te kluby seniorów i tak dalej.
W karty grali, tak.
Teraz bardzo się, mam nadzieję, przejęli jednak i starają się te kontakty ograniczyć. I wielu z nich, jak nie większość, żyje właśnie w samotności, w odosobnieniu, jak sobie z tą sytuacją trudno poradzić. Samotność, odosobnienie.
Niedawno pojawiła się informacja w internecie, było jakieś ogłoszenie na klatce. Drodzy Państwo, jeżeli potrzebujecie pójść po zakupy, no to zadzwońcie pod numer 64, jestem tutaj do Waszej dyspozycji, podpisane z imienia, z nazwiska. Proszę bardzo, chętnie pomogę, chętnie wesprę. No właśnie, myślę, że to jest dobry taki moment, jeżeli czujemy się na siłach, dbamy o tą higienę i nie boimy się zarazić tych ludzi, to może rzeczywiście warto się rozejrzeć, kto jest samotny, kto potrzebuje, pod warunkiem, że no właśnie, jesteśmy pewni siebie, bo nie możemy ich też narażać. Z jednej strony musimy im pomóc, a z drugiej strony nie możemy ich narażać, więc przy zachowaniu tych obostrzeń można sprawić ludziom naprawdę dużo przyjemności.
Poza tym pozostają rozmowy telefoniczne, prawda? Ja sama z reguły nie mam czasu na takie dłuższe rozmowy i wczoraj kilka takich rozmów odbyłam z różnymi osobami, z którymi bardzo dawno nie rozmawiałam, bo ciągle nie ma czasu. I ja myślę, że w każdej rodzinie są te osoby starsze, czy wśród naszych znajomych, że też zadzwonienie do takiej osoby. Osoby starsze z reguły mają telefony jednak stacjonarne i są pod tym telefonem, są w domu, więc no takie nawet dawanie znaku życia czy pamięci poprzez kontakt telefoniczny też jest bardzo ważne. My naprawdę no nie musimy łamać tych obostrzeń sanitarnych poprzez taką całkowitą blokadę, bo to nawet nie jest zalecane. Na pewno jeżeli ktoś idzie do osoby starszej, no to musi być odpowiedzialny, żeby no nie być przeziębionym, nawet nie chorując na koronawirusa, tylko nie stwarzając niebezpiecznej sytuacji, więc na pewno musi pójść osoba, która jest najbardziej zdrowa, prawda? Jeżeli się boimy tego kontaktu, też zalecane jest zostawianie żywności na wycieraczce, zadzwonienie z odległości, pozdrowienie. Ja myślę, że pomimo tego, że osoby starsze są samotne i to nie od dzisiaj są samotne, to one sobie jakoś wypracowały też pewien sposób radzenia sobie z tą samotnością, więc też bym tego aż tak nie demonizowała, bo dopiero teraz przypominamy sobie o tych seniorach, które do tej pory też przebywali sami w domu, bardzo często w dużym zapomnieniu, więc dobrze, że to się też pokazuje, prawda, że ci ludzie potrzebują pomocy. Wiem, że w Białymstoku jest dużo takich osób, które już świadczą pomoc, czy właśnie wieszają te ogłoszenia, że mogę w czymś pomóc. Myślę, że właśnie wykorzystując internet, my też, jeżeli mamy taką możliwość, możemy to jakoś rozgłaszać, chociaż przy osobach starszych lepiej, żeby to było wywieszone na klatce schodowej, bo te osoby rzadziej korzystają z internetu, prawda, czy z komunikatorów. To się rozchodzi jakoś też pocztą pantoflową i bardzo szybko się rozchodzi. Nasza historia, w ogóle nasze doświadczenie, tak bym powiedziała, narodowe, pokazuje, że myśmy zawsze potrafili się dobrze zorganizować i w najtrudniejszych okresach historii potrafiliśmy świadczyć sobie wzajemnie pomoc. Jestem o tym naprawdę głęboko przekonana. Kwestia jest tylko, jak to zrobić. I tak jak mówiłam, ja osobiście zaczęłam też myśleć o tym, żeby świadczyć pomoc psychologiczną właśnie przez internet. To też taki apel do nas wszystkich, no, gdzieś jesteśmy, pracujemy z ludźmi, prawda, żeby jednak pomyśleć, jak ja mogę kogoś tam wspomóc, do kogo mogę zadzwonić, z kim dawno nie rozmawiałem, z kim nie miałem dawno kontaktu. Myślę, że to najprostszy sposób, to wielokrotnie też pokazują badania nad naszą psychiką. My naprawdę jesteśmy w stanie mnóstwo znieść, jeżeli tylko jakoś wzajemnie się słuchamy i rozmawiamy ze sobą i po prostu znajdujemy wspólnie rozwiązanie. Jeżeli się zaczniemy straszyć, no to rzeczywiście poza taką solidarnością w panice nic z tego dobrego nie wyjdzie.
No to uaktywniamy, wydobywamy z zakamarków te zasoby.
No mamy takie
aktywujmy
zasoby.
To, co najlepsze. No wszyscy zdajemy różne egzaminy teraz. Egzamin z rodzicielstwa, egzamin z empatii, egzamin generalnie z człowieczeństwa. No oby celująco.
Możemy to potraktować jako świetną okazję do rozwoju, prawda? Bo egzamin jakoś tak zabrzmiał bardzo poważnie.
Dobrze, rozwijajmy się jako ludzie.
Ale rozwijajmy się, bo to jest świetna okazja, żebyśmy wrócili właśnie do relacji społecznych, do kontaktowania się, do życzliwości, do jakiegoś wzajemnego zrozumienia. No mamy Wielki Post i to jest świetne, naprawdę świetne zadanie, co nie znaczy, że pochwalam koronawirusa albo to, co się stało, ale naprawdę no jest to, i przynajmniej ja tak o tym myślę, jest to niezwykła możliwość powrotu do naszych wartości, do naszych zasobów, do naszych różnych takich zapomnianych umiejętności, prawda? Więc no, staram się myśleć pozytywnie, więc wiem, że każda z tych sytuacji daje taką okazję.
Trzeba przypomnieć sobie jedną bardzo ważną rzecz. Kiedyś ludzie uczyli się od ludzi starszych, więc może też jest to dobry czas, żeby wrócić do tego. Ja uśmiechnąłem się wczoraj, kiedy przeglądałem Facebooka, pytając ludzi, co ludzie robią. Rzeczywiście ludzie rozpisują się o grach stolikowych, bardzo rozbudowanych, planszówkach, tak zwanych RPG, które potrafią trwać po kilka godzin, bo są super rozwijającą strategią, a nagle ktoś mówi, a moja babcia wyciągnęła Chińczyka. I graliśmy cały wieczór w Chińczyka. No to aż mi się łezka wokół zakręciła, kiedy pomyślałem sobie, że no właśnie, że wracamy do Chińczyka, wracamy do warcap. I mówią o tym nasi dziadkowie, babcie, że kiedyś szachy to była najlepsza gra strategiczna. Nie było potrzeba niczego innego. I myślę sobie, no tak, Chińczyk, warcaby, szachy i czego chcieć więcej. Nie trzeba wydawać 200 zł na rozbudowaną grę RPG, która może być fajną oczywiście, jak najbardziej. Nie neguję tego, ja też uwielbiam takie gry. Też potrafię z wieczór gdzieś tam sobie zawalić. Natomiast może rzeczywiście od tych naszych dziadków, babci, czy nawet sąsiadów starszych, można się czegoś nauczyć. I to też jest fajne i rozwijające dla naszych dzieci.
Bardzo dziękuję. Psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Białymstoku i pedagog Jarosław Jatel byli naszymi gośćmi.
Dziękuję. Bardzo. Życzymy zdrowia.
Zdrowia i zdrowego rozsądku.
Akademia Życia.